Czy dałeś kiedyś swojemu dziecku, no może nie węża czy skorpiona, ale czy dałeś swojemu dziecku kamień zamiast chleba? Czy ktoś z nas chciałby dać swojemu dziecku kamień, gdy prosi nas o chleb? Podejrzewam, że mielibyśmy problem z uczynieniem tego nawet obcemu dziecku. Często widzimy, jak nieraz dzieci na ulicy proszą o pieniądze. Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się, że daliście tym dzieciom kamień? Powstaje pytanie. Według tego, co Jezus powiedział, to Bóg chętny jest nam dać Ducha Świętego. I mówi, skoro wy ludzie, którzy jesteście źli, nie dajecie złych rzeczy, to dlaczego, teraz pytanie powstaje, Bóg, który jest dobry i chce chętnie dawać, no nie zesłał jeszcze Ducha Świętego, o którym myślimy, którego się spodziewamy. Wiecie, że w wielu naszych kościołach, że dzisiaj właściwie w kościele na całym świecie obchodzimy Dzień Żniwno-Dziękczynny. Jest to czas, gdy zbierają rolnicy z pól dobra i my dziękujemy Bogu za to, że mamy co jeść. Tak sobie zadaję też pytanie, no a kiedy przyjdą żniwa na świecie? Kiedy przyjdzie ten czas, gdy Bóg zbierze duszę do swojego świata? Jest to związane też z wylaniem Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym na ten temat dzielić się myślami. W książce Wielki Bój, w wersji angielskiej na stronie 338 czytamy takie zdanie. Nim Pan ostatni raz nawiedzi świat swymi wyrokami, wśród Jego ludu będzie miał miejsce powrót do pierwotnej pobożności z czasów apostolskich. Na Jego dzieci będzie wylany Duch Święty i zesłana moc. Powiedzcie mi, czy oczekujecie niezwykłych doświadczeń z Bogiem? Że będziemy widzieć, że chorzy zostają uzdrowieni, że modlitwy są wysłuchane, że dzieją się niesamowite rzeczy, że przychodzimy do kościoła w sobotę i słyszymy nowe doświadczenia, które gdzieś się w tygodniu działy, o których nie mieliśmy pojęcia. Siostra White napisała, że wylanie Ducha Świętego na pewno nastąpi. Ale jakie są warunki otrzymania Ducha? Wiemy, że Jezus posiadał chrzest Duchem Świętym. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4, wiersz 18, gdzie sam Pan Jezus zaświadcza to i mówi w takich słowach. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. Tak więc Jezus posiadał namaszczenie Ducha Świętego. Obietnica Boga gwarantuje także nam, że doświadczenie to ma być udziałem wszystkich wierzących, doświadczenie, które przeżył Jezus. Otwórzcie ze mną Dzieje Apostolskie, rozdział 2. I tutaj jest zapisana obietnica, która mówi o wypełnieniu tego doświadczenia w życiu wszystkich wierzących, jeżeli tego tylko chcą. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersz 38 i 39. Czytamy tu tak. A Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz wiersz 39 ważny. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, a więc tych, którzy przyjęli ten dar, do dzieci waszych, a więc następnego pokolenia, oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czy widzisz wśród tych wszystkich, których Pan Bóg nasz powołał także siebie? Chrystus obiecał dar Ducha Świętego swojemu Kościołowi. Czytamy o tym w książce Życie Jezusa na stronie 672. Takie słowa tu znajdujemy. Chrystus obiecał dar Ducha Świętego swemu Kościołowi, a obietnica ta, patrzcie teraz uważnie na ten cytat, A obietnica ta należy do nas tak samo, jak do pierwszych uczniów. Ale jak każda inna obietnica, jest dana na pewnych warunkach. Ciekawe. Niesamowite słowa. Obietnica ta należy, drogi bracie i siostro, do ciebie tak samo, jak do apostoła Jana, Piotra, Jakuba. Dokładnie tak samo. Ale jest dana na pewnych warunkach. Jak myślicie, czym się powinniśmy teraz zająć w naszym studium? No warunkami. Na jakich więc warunkach ta obietnica jest dana? Studiując materiał, który mówi o warunkach zasłania Ducha Świętego, podzielił mi się on automatycznie na dwa sektory. Pierwszy dotyczy tego, na jakich warunkach następuje otrzymanie Ducha Świętego, i drugi, w jakiej postawie wierzący może przyjąć dar Ducha Świętego. Są dwie różne rzeczy. A więc pierwsze, na jakich warunkach możemy przyjąć Ducha Świętego, i drugie, w jakiej postawie wierzący może przyjąć Go. Pierwsze, jakie warunki są otrzymania Ducha Świętego? Otwórzmy list do Galatian, rozdział 3 i tam wiersz 2. Czytamy tu takie słowo. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? W pytaniu Pawła do nierozumnych Galatian zawarty jest pierwszy warunek otrzymania Ducha Świętego. Czego on dotyczy? No jak myślicie, czego on dotyczy? Dotyczy on przyjęcia zbawienia przez wiarę. Paweł do nierozumnych Galatian mówi, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha Świętego? A więc mamy sprawozdanie, że Galatianie dostali Ducha Świętego. Oni go mieli, ale nie otrzymali go poprzez własne osiągnięcia, własne starania w tym kierunku, poprzez własną zmianę życia, że życie swoje uporządkowali, no i teraz Duch Święty mógł na nich zstąpić. I Paweł się ich pyta, mówi, o głupi Galacjanie do nich. Wręcz tak się odzywa w wierszu pierwszym. Nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Tak więc znajomość Chrystusa i Jego usprawiedliwienia jest podstawą do przyjęcia Ducha Świętego. Ale drodzy, nie jest to znajomość teoretyczna. Chodzi o znajomość praktyczną. Czy doświadczasz przebaczenia Bożego za twoje błędy, twoje grzechy, gdy nie masz Bogu nic do zaoferowania? Czy doświadczasz tego, że On daje ci nadzieję, że zmienia twoje życie? To jest praktyczne zrozumienie usprawiedliwienia Jezusa. W wierszu 4 Paweł wyjaśnia Galacjanom to, co znaczy przyjąć Ducha Świętego z wiary. Mówi nam tutaj o Abrahamie. I wiersz 6. Tak, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Drodzy, jak praktycznie zrozumieć wiarę, przez którą przychodzi Duch Święty? No a jak zrozumiał ją Abraham? Pewnego dnia Bóg powiedział do Abrahama, wyjdź. I Abraham wyszedł z Ur i codziennie musiał się pytać, gdzie iść. Codziennie się pytał, Boże, co robić? Jaki jest Twój plan dla mnie, Twój plan na mój dzień? Bo od tego dnia Bóg nie miał go prowadzić. Czy w tym, drogi bracie i siostro, uwierzyłeś? Drugi, może zanim drugi warunek jeszcze przeczytamy, to cytat jeden. Popatrzcie, siostra White pisze o tym w swoich świadectwach w biuletynie Instruktor Młodzieży z 1893 roku. Takie słowa. Jak na razie w sercach wyznawców Chrystusa jest jedynie słaba, częściowa wiara w Słowo Boże. Ale musimy uczyć się, co znaczy żyć każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Kto z nas posiada tę wiarę? Kto z nas z prostotą małego dziecka wierzy, że możemy przyjść do Boga przez Jezusa i prosić o duchowy pokarm, prosić o Ducha Świętego, jaki może być nam dany? A więc widzimy tutaj wiara. Wiara, że Bóg może dać nam Ducha Świętego, który może być nam dany. Czy masz wiarę małego dziecka, tak jak Abraham, aby prosić go o to? I teraz drugi warunek. Łukasza, rozdział 7 i od wiersza 37 będziemy czytać. Ewangelia Łukasza, rozdział 7. Czytam od wiersza 37 po 39. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik. Oj, to jest pomyłka. Przepraszam najmocniej. Jest pomyłka, nie ta Ewangelia. Już momencik sprawdzę. Ja tam sprawdzałem. Jana 7 rozdział. Jana 7 rozdział od wiersza 39. I czytamy to takie słowa. Od 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Drugim warunkiem otrzymania Ducha Świętego jest po prostu pragnienie Ducha Świętego. Kiedy pragniemy? Kiedy pragniemy? Gdy jest nam zazwyczaj źle, gdy jest nam brak, gdy umieramy. Czy jest tobie i mnie źle, bracie i siostro? Czy jest nam brak? Czy umieramy? A może nic nie potrzebujemy, bo tak lepiej, bo tak wygodniej, bo tak mniej świadomie. Zwróćmy uwagę, że w tym sprawozdaniu Jezus stanął i jak czytamy, w wielkim dniu święta głośno zawołał, po czym rzekł: jeśli kto chce, niech pragnie, niech przyjdzie do mnie, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to mówił o Duchu Świętym. Do ilu ludzi Jezus przemawiał? Ilu wzywał? Wszystkich. Jest to świadectwo dla mnie tego, że Jezus chce udzielić Ducha Świętego masom. Ale czy masy Go przyjęły? Właśnie kluczem było to, że tylko niewielu pragnęło. Takie słowa, kto pragnie, niech przyjdzie, świadczą o tym, że jest to uzależnione od woli człowieka pojedynczego. Potwierdzają to także słowa proroctwa, ducha proroctwa. Popatrzmy, w 8 tomie Świadectw na stronie 22 czytamy tak. Dlaczego nie pożądamy i nie pragniemy daru ducha, skoro jest to jedynym sposobem, w jaki możemy otrzymać moc? Dlaczego nie mówimy o tym, nie modlimy się o to i nie każemy na te tematy? Każdy pracownik winien błagać Boga o chrzest Duchem Świętym. Mężowie w kościele szczególnie winni modlić się o to, by Duch ochrzcił swoich misjonarzy. Ja myślę, że kazanie i modlenie się i mówienie o Duchu Świętym w Kościele jest wynikiem pragnienia. Wiecie, to jest tak jak to, że gdy czegoś pragnę, to o tym myślę. Jeżeli kochasz dziewczynę, to ciągle o niej myślisz. Łukasza, rozdział 11, wiersz 13. Trzeci warunek. Łukasza, rozdział 11, wiersz 13. Ten tekst był czytany już przeze mnie we wstępie. Łukasza 11, 13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jaki jest trzeci warunek? To jest proste. Jezus postawił proste warunki, prawda? Pierwszy warunek, Paweł mówi, że przez wiarę przychodzi Duch Święty. Drugi warunek, tym, którzy pragną. Jezus jest chętny udzielić Ducha Świętego. Trzeci warunek jest również prosty. Jezus to prosto nazywa. Jaki jest trzeci warunek? Prosić. No, proste to jest. Jest to jak z człowiekiem, który jest głodny i automatycznie, w naturalny sposób mówi: jeść, chcę jeść, proszę dać mi jeść. Mam takie pytanie. Czy położyłeś się kiedyś głodny spać? Czy wiesz, co to znaczy nie jeść? Czy wiesz, co to znaczy pragnąć chleba? A wiesz, co to znaczy pragnąć Ducha? Pragnąłeś Ducha Świętego? Tak naprawdę? Może to jest warunek, dla którego nie jesteśmy gotowi na przyjęcie Ducha Świętego. Może za mało pragniemy. Może tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy głodni. Bo Jezus mówi, czy jeżeli dziecko prosi o chleb, to da mu kamień. No, Bóg chętniej daje nam Ducha Świętego, prawda? Więc może my nie pragniemy. Znów mamy świadectwo w takiej książce Dom Misyjny, rozdział Nasza potrzeba Ducha Świętego, mamy takie słowa. O jakże potrzebujemy boskiej obecności. Każdy pracownik winien w swoich modlitwach wzdychać do Boga w kwestii Ducha Świętego. Wiecie, dla mnie wzdychanie jest symbolem takiej tęsknoty, że brakuje słów dla nich, dla niej. Że nie potrafię tego wyrazić już słowami, ubrać w słowa, więc wzdycham, ponieważ gdzieś to ciąży mi na duszy. I siostra White pisze, że każdy pracownik w Kościele Bożym powinien wzdychać za Duchem Świętym. Przez 10 dni apostołowie modlili się, podejrzewam, że wzdychali, nim nadeszło błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy. Wymagało to od nich, by w tym czasie wszyscy zrozumieli, co znaczy modlitwa przynosząca efekty, co znaczy zbliżać się bliżej i bliżej do Boga, wyznawać własne grzechy, upokarzać przed Bogiem własne serce, oglądać w wierze Jezusa oraz stawać się przemienionym na Jego podobieństwo. A kiedy błogosławieństwo przyszło, wypełniło całe miejsce, na którym byli zgromadzeni. Drodzy, niesamowity warunek. Czy doświadczasz w modlitwach tego typu przeżyć? Że twoje modlitwy prowadzą cię bliżej i bliżej do Jezusa. Że doświadczasz pokory w sercu. I czwarty warunek, Dzieje Apostolskie, rozdział 4. Czytajmy wiersze od 29. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Od wiersza 29. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Powiedzcie mi, o czym mówi kontekst tego doświadczenia, tego sprawozdania o napełnieniu Duchem Świętym? Proszę bardzo, jaki jest tutaj warunek wynikający z tego kontekstu, związany z napełnieniem Duchem Świętym? Jak myślicie? Gotowość do zwiastowania Słowa. Zastanawiałem się, dlaczego Duch Święty tak szybko zareagował na tę modlitwę. My czytamy tutaj, a gdy skończyli modlitwę, powiedzieli amen i w tym momencie ziemia się zatrzęsła i ci, którzy byli zebrani, zostali napełnieni Duchem Świętym. Jak myślicie, dlaczego Bóg tak szybko zareagował? No, ma ktoś jakiś pomysł? Ja myślę, że dlatego, że widział w nich prawdziwą, autentyczną chęć do głoszenia Słowa. Gotowość do głoszenia Słowa. Że gdybyście czytali wcześniejsze fragmenty, to chrześcijan spotkały prześladowania i oni przestraszyli się tego. Bali się. I teraz zebrali się na jednym miejscu, bo czuli swoją bezsilność, bo lęk ich paraliżował, ale nie zrezygnowali z głoszenia. Popatrzcie, to jest ciekawe, że Duch Święty nie napełnia ludzi, którzy wszystko mogą i wszystko potrafią. Ale oni byli świadomi swoich braków, jednak byli gotowi zwiastować Jezusa. Tylko brakowało im odwagi i prosili, Panie, mówią tutaj, popatrzcie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z czym? Z całą odwagą Słowo Twoje. Tego, czuli, że tego im brakuje. A więc gotowość do zwiastowania Słowa była, tylko brakowało im odwagi i potrzebowali Ducha Świętego, aby im w tym dopomógł. To jest czwarty warunek. Siostra White napisała w takim biuletynie, mogę go znać, na stronie 33. Duch Boży zostanie wylany na Kościół wtedy, kiedy zostaną przygotowane naczynia na jego wylanie. Ciekawe, prawda? To jest prosty przykład. Jeżeli masz dzban i jest w nim nalana woda albo wino czy cokolwiek innego, to ile wlejesz do tego oliwy? Niewiele. Dlatego, że oliwa jako lżejsza wypłynie na zewnątrz. I jeżeli Duch Święty ma wypełnić nas jako naczynia, to one muszą być wypróżnione z tego, co przeszkadza. My te warunki czytaliśmy. Co jest potrzebne, aby nasze serca były puste, w sensie przygotowane na przyjęcie Ducha Świętego. I siostra White to potwierdza. Będzie wylany na Kościół Duch Święty, będzie, ale wtedy, gdy zostaną przygotowane naczynia na jego wylanie. Powiedzcie mi, jak naczynia w Kościele mogą być przygotowane? Kiedy naczynia w całym Kościele będą przygotowane? Kiedy, gdy ja będę przygotowany, gdy każdy się przygotuje, gdy każdy pozwoli Bogu się przygotować. I w tym potrzebna jest nam pierwsza pięćdziesiątnica. Zstąpienie Ducha Świętego po raz pierwszy przygotowuje mnie na to drugie przyjście Ducha Świętego. Bo sam nie mogę przygotować swojego serca na przyjęcie Boga, na wylanie Ducha Świętego. Ale wiecie, często mi się wydawało, że w wielu sytuacjach te cztery warunki spełniałem. Była we mnie świadomość życia z wiary. Było pragnienie Ducha Świętego, była prośba o Ducha Świętego i była chęć do zwiastowania Słowa Bożego. A czułem, że nie doświadczam Ducha Świętego w takim stopniu, o jakim mówi Bóg i Jego obietnice, o jakim Duch Proroctwa nam wspomina, że doświadczymy tego wylania. I powiem wam, że tutaj się gubiłem. Wiem, no, przecież spełniam, widzę, że spełniam te warunki. Gdzieś w moim życiu jest zgodność z tym. Duch Boży gdzieś prowadzi mnie w tym, a jednak brakuje takiego pełnego wylania Ducha Świętego. I wtedy, studiując ten materiał, zrozumiałem, że jeszcze jedna rzecz zostaje. Postawa, w której wierzący może Ducha Świętego przyjąć. I teraz chcę przejść do rzeczy najistotniejszej, bo możesz spełniać wszystkie te cztery warunki, ale nie przyjąć właściwej postawy, w której Duch Święty się i cię może wypełnić. Bo na przykład nie wlejesz do dzbanka oliwy, gdy go odwrócisz. Dzbanek może być cały, może być wypróżniony, może być potrzeba, żeby napełnić go i żeby on przyniósł skuteczną użyteczność. Bo na przykład potrzeba jest oliwy i trzeba ją zanieść do domu. I on to zrobi. Ktoś użyje tego dzbana, ale jak go odwrócisz do góry nogami, to nic z tego nie będzie. I właśnie chciałbym teraz na temat postawy, w jakiej człowiek wierzący przyjmuje dar Ducha Świętego. Postawmy najpierw pytanie, czy jest ta postawa ważna, czy jest ważne, jaką postawę przyjmujemy. Jezus przyrównał wejście do Królestwa Bożego z wejściem przez ucho igielne. A jaką postawę trzeba zająć, by przejść przez ucho igielne? Trzeba jakąś postawę przyjąć, czy to jest obojętne, jak wchodzisz? No właśnie. Przynajmniej trzeba się schylić. Przynajmniej. Bo można tak wejść. No tak. Jak już ktoś nie może uklęknąć. Ale musisz się przynajmniej schylić. Głowa musi być do dołu. A więc jest ważne, jaką postawę przyjmujemy. I nie chodzi tutaj o fizyczny kształt naszego ciała, bo Jezus, mówiąc o uchu jelnym, nie miał na myśli fizycznego kształtu naszego ciała i fizycznego przechodzenia przez to ucho. Ale był to pewien symbol. Wiecie, drodzy, w uchu igielnym ma zmieścić się moje serce i moja dusza. Panie, niech Twa miłość będzie mi takim brzemieniem, pod którym w pokorze się ugnę, a Ty bądź mi bramą. Jest w Biblii postać, która reprezentuje mnie bardzo często. Jest to życie Jakuba. Możemy rzec, że Jakub znał Boga od dzieciństwa. Możemy rzec, że było to dziecko z domu adwentowego. Jego ojciec służył Bogu jeszcze zanim się Jakub narodził. Ale nawrócenie Jakuba miało miejsce dopiero w Betel, gdy był dorosły. Tam miało miejsce jego nawrócenie, ale nie poddanie się. Czy widzicie różnicę między nawróceniem a poddaniem się? O, jest to ważne. Bo ja sam mogę być nawrócony, ale jeszcze nie poddałem się Bogu. W Betel Jakub spotkał Boga, jednak przez 20 lat nie umiał mu naprawdę zaufać. Czytajcie modlitwę Jakuba w Betel. Jakub modli się tam i mówi tak: jeśli będziesz mi błogosławił, to będę Ci wierny i będę Ci oddawał dziesięcinę z wszystkiego mojego dochodu. Widzicie warunek? Jeśli będziesz mi błogosławił, to znaczy ja swoje będę robił, ale no, Ty mi jeszcze błogosław, żeby to utwierdzić. I Jakub przez całe swoje życie będzie brał wszystko w swoje ręce. I z Labanem, i dorobek, i żonę, wszystko będzie w jego rękach. Ale teraz wydarzenia w jego życiu zatoczyły koło i wrócił do punktu wyjścia. Było to spotkanie z Ezawem. Minęło 20 lat, a jego życie wraca do pierwszego punktu. Musi teraz spotkać się ze swoim bratem, o którym mu doniesiono, że wyszedł na jego spotkanie z 400 mężami. I co robi Jakub? Co robi Krzysztof i Tomek i może jeszcze Marysia czy Zosia? Jakub bierze sprawy znowu w swoje ręce. Tak, Jakub się nawrócił, ale nie wie, co to poddanie się. Dzieli więc dobytek na dwa obozy, na wypadek, gdyby Ezaw zaatakował jeden z nich. Umieszcza swoją ukochaną żonę blisko siebie, aby móc jej bronić. I wysyła też dary dla swego brata. Czy znasz ten stan? Asekuracji? Zabezpieczenia się? Na wszelką ewentualność? Gdyby Pan Bóg przypadkiem zawiódł? Ale te starania nie przynoszą mu pokoju sumienia. Nie przynoszą mu spokoju ducha. Woła więc do Boga tymi słowy: otwórzcie ze mną, ten tekst trzeba przeczytać. Zobaczcie, jak woła w tym momencie, gdy zrobił już wszystko, a jednak spokoju sumienia nie ma, spokoju ducha. Po raz pierwszy w życiu czuje lęk, po raz pierwszy w życiu jego starania nie przynoszą efektów. Zobaczcie, jak woła Jakub do Boga. Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział. I wiersz 11. Dla mnie jest to niezwykła modlitwa. Czytamy tu tak. 32 rozdział, wiersz 11, pierwsza Mojżeszowa. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Czujecie ten lęk? Czujecie go? Lęk o życie. Potem zabiera Jakub swoich najbliższych, przekracza potok Jabok i oddala się samotnie na osobne miejsce. Po raz pierwszy w życiu Jakuba jego starania nie przynoszą mu ulgi. Nadchodzi kryzys. Towarzyszy mu dobrze znana chęć kontrolowania wszystkiego. Zawsze robił to, przez całe życie. To było to, jak żył. I to mu dawało poczucie bezpieczeństwa. Kontrolować wszystko. Ale teraz towarzyszy mu to przerażające uczucie bezsilności. Jakże trudno mu nie wpaść w panikę. Stara się o to ze wszystkich sił. Czy znasz takie uczucie, bracia, bracie, siostro? Czy znasz uczucie bezsilności, paniki, gdy tracisz kontrolę i wszystko ci wypada z rąk, z życia? Najwięcej błędów w moim życiu popełniłem właśnie w tym stanie, gdzie za wszelką cenę próbowałem utrzymać kontrolę. Myślałem, co by tu jeszcze zrobić, jak ustrzec, jak nie dopuścić, bo mój system wewnętrzny się zawali, porządek świata się zawali. Moje serce ze strachu kurczyło się, a dusza stawała się głucha na głos Boga. Własne wysiłki absorbowały wszystko. Wydaje się wtedy, że Bóg jest daleki, a ty nie wiesz dlaczego. Myślę, że tego doświadczał Jakub. Nie znał Boga z tej strony. Nie doświadczał intymności Bożej w takich chwilach. bo Jakub zawsze trzymał kontrolę nad wszystkim. Nie doświadczał intymności w bezsilności. Bał się jej. Teraz walczy ze sobą w myślach. Rzeczywistość powoduje, że jest napięty i bliski paniki. I nagle ktoś dotyka się go. Czyjaś ręka spoczywa na jego ramieniu. Kto przychodzi tak cicho? Kto zakrada się znienacka? To musi być wróg. To jest wróg. Jakub więc odwraca się i zaczyna walczyć. Ta walka jest symbolem tak naprawdę całego jego życia. Zawsze walczył. Zawsze walczył z kimś, zawsze walczył o coś. Walczył o swoje, począwszy od pierworództwa, o które także walczył. Walczył pomysłem, kontrolą, nie pozwolić Bogu, żeby to załatwił. Ja muszę to rozwiązać. Zawsze o coś walczył. Teraz też walczy. Walczy, bo co mu zostaje? Nie wie jednak, że walczy z przyjacielem. Nie wie, że całe życie walczył z przyjacielem. Że zawsze przeszkadzał przyjacielowi mu pomóc. A teraz przyjaciel, który przyszedł go pocieszyć, który przyszedł wziąć ciężary oraz jego bezsilność na siebie, musi z nim staczać bój. Wreszcie nastaje świt. Jakub zrozumiał, że nie jest to Ezaw. Zrozumiał, że jest to anioł. Desperacja jednak i lęk, napięcie nadal mu towarzyszą, także nie chce puścić Jezusa, który w postaci anioła do niego przyszedł, zanim nie zapewni go o błogosławieństwie. Nie ma już żadnych jeśli. Zobaczcie, nie ma już żadnych jeśli. Jakub nie mówi jeśli. Jakub mówi, nie puszczę cię, dopóki nie będziesz mi błogosławił. Nie ma jeśli. Ta walka była jego ostatecznym poddaniem się. I Jakub zwyciężył. Porzucił kontrolę i porzucił skargi. Porzucił lęk o przyszłość oraz własną nadodpowiedzialność. Sytuacja nie zmieniła się. Zobaczcie. Jakub nadal idzie, Ezaw nadal idzie ze zbrojnymi na spotkanie Jakuba. Ale coś zmieniło się w nim, w samym Jakubie. Jakub uwierzył. Przeszedł kryzys poddania i zwyciężył. Jakub uwierzył, a była to prawdziwa wiara. Wiara, która przyniosła mu pokój. Teraz czuł wytchnienie w swojej duszy. Był gotowy na spotkanie z bratem. Drodzy, marzę w moim życiu o takiej chwili, o całkowitym poddaniu. O chwili, w której będę w stanie przyjąć Ducha Świętego. O chwili, w której będę potrzebował Ducha Świętego. Te wszystkie cztery warunki zaistnieją, o których wcześniej mówiliśmy. Gdy przyjmujemy odpowiednią postawę, kiedy swój dzban nie postawisz jak abstynent kieliszek na przyjęciu. Wiecie, jak abstynenci kieliszki stawiają? Do góry nogami. Ale kiedy swój dzban postawisz tak. Ale do tego potrzebne jest puszczenie kontroli. Siostra White napisała w Review and Herald w 1999 roku takie zdanie. Jeśli egoizm, duma, próżność i podejrzliwość zostaną odsunięte, staniemy się w Bogu mocni, a drzwi naszych serc, co? Będą otwarte na to, by Chrystus je przekroczył i wszedł. Chrzest Ducha Świętego spłynie na nas, a my będziemy napełnieni całą pełnią Boga. Kiedy nasze serca będą otwarte? Wspomnijmy słowa Jezusa skierowane do uczonych w Piśmie. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a innym wejść nie daliście. Choć teoretycznie wszystko wiedzieli, bo mieli klucz poznania, to jednak nie weszli. Dlaczego? Czy może z nami być tak jak z faryzeuszami, że mamy klucze poznania, że wiemy teoretycznie wszystko, co jest potrzebne, żeby przyjąć Ducha Świętego? Ale dlaczego faryzeusze nie weszli? Dlaczego nie skorzystali z tych kluczy? Wiecie, pewnego dnia Piłat rozmawiał z Jezusem i w pewnym momencie Jezus powiedział: ja przyszedłem na świat wydać świadectwo prawdzie. A Piłat powiedział tak: a cóż to jest prawda? Możemy teoretycznie wszystko wiedzieć, ale jeśli postawy nie będziemy mieli właściwej, to nie doświadczymy tego. I chcę zakończyć to studium ostatnim tekstem, który pokazuje, jak niezwykły jest Bóg. Otwórzcie ze mną pierwszą księgę Samuela, rozdział 10. Pierwsza Samuela, rozdział 10, wiersz 9 po 11. Pierwsza Samuela, 10 rozdział, wiersze 9 po 11. Mamy tutaj niezwykłe świadectwo. Czytamy tak. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza? Czyli Saul między prorokami? To było tak dziwne, że Saul jest między prorokami, że byli zdumieni ci ludzie. Ale to, co jest ciekawe, jeśli serce Saula mogło być zmienione, to moje i twoje też może doświadczyć zmiany. I powiem wam, że oczekuję tego dnia, kiedy być może powiecie, znając moje życie, tak jak tamci znali życie Saula, ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, czytamy, powiecie, czyżby Krzysztof Kudzia napełniony był Duchem Świętym? Mam nadzieję, że taki dzień przyjdzie i to niebawem. Niech Bóg nas błogosławi w tym, aby przyszedł jak najszybciej. Amen.